Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Drugiego lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. W dzisiejsze święto ofiarowania Pańskiego Kościół obchodzi Dzień Życia Konsekrowanego. Papież spotkał się z zakonnikami na nieszporach. Za chwilę poinformujemy, co im powiedział. O życiu konsekrowanym ojciec Józef Polak będzie też rozmawiał z siostrą Faustyną Białoskórską ze Wspólnoty Błogosławieństw. Jak w każdy wtorek nadamy audycję księdza Marka Starowiejskiego, ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach. A program zaczynamy od pozostałych aktualności watykańskich.
Papieska wizyta w Wielkiej Brytanii będzie miała charakter oficjalny. Benedykt XVI przybędzie bowiem na zaproszenie królowej Elżbiety, która przed 2 tygodniami listownie zaprosiła Ojca Świętego, ujawnił katolicki prymas Anglii i Walii. Przedstawiciele tamtejszego episkopatu, który przebywa w Rzymie z wizytą ad limina, spotkali się wczoraj z dziennikarzami po zbiorowej audiencji u Ojca Świętego. Arcybiskup Vincent Nichols potwierdził, że papieska podróż zaplanowana jest na jesień, najprawdopodobniej na koniec września. Jednym z głównych punktów wizyty będzie spotkanie z prymasem wspólnoty anglikańskiej. Biskupi mają nadzieję, że przy okazji podróży papież będzie też przewodniczył beatyfikacji kardynała Johna Newmana.
Na konferencji prasowej najwięcej uwagi zwrócono na dyskryminację brytyjskich katolików w imię ochrony praw mniejszości. Tej sprawie papież poświęcił wczoraj pokaźną część przemówienia do biskupów, co nie uszło uwagi mediów nad Tamizą. Jak wyznał wiceprzewodniczący episkopatu, arcybiskup Peter Smith, ta kwestia dominowała też w prywatnych rozmowach biskupów z papieżem.
Kościół oczywiście uznaje bezwarunkowo równą godność wszystkich ludzi, bez względu na ich wiarę, wiek, zdolności itd., ale mamy tu do czynienia z poważnym nieporozumieniem, ponieważ w rządowym ustawodawstwie równouprawnienie oznacza, że wszyscy jesteśmy tacy sami, a to oczywiście nie jest prawdą. Mamy taką samą godność, ale poza tym każdy jest inny. Ma swoją wielkość, kształt, umiejętność i tak dalej. Trudność polega na tym, że idea ustawy o równouprawnieniu jest w zasadzie dobra, ale rząd nie rozumie, czym jest dyskryminacja. Kościół sprzeciwia się stanowczo niesłusznej dyskryminacji, ale tylko niesłusznej, dlatego że dyskryminacja sama w sobie nie jest niczym złym, jeśli jest ona dobrze rozumiana.
O znaczeniu zakonników jako pośredników między światem i Bogiem mówił Benedykt XVI w Bazylice Watykańskiej w czasie nieszporów dla osób konsekrowanych Wiecznego Miasta. Dziś w liturgiczne święto ofiarowania Pańskiego Kościół obchodzi ich dzień. W homilii papież przypomniał symboliczną wymowę ofiarowania 40-dniowego Jezusa w jerozolimskiej świątyni. Zgodnie z dawną tradycją chrześcijańskiego wschodu, wydarzenie to jest postrzegane jako spotkanie Boga z oczekującą Go ludzkością, reprezentowaną w osobach Symeona i Anny. Przypomina ono również o misji osób konsekrowanych.
Życie konsekrowane w radykalny sposób wyraża wzajemne szukanie się Boga i człowieka, miłość, która ich do siebie pociąga. Osoba konsekrowana jest mostem do Boga dla wszystkich, którzy ją spotykają. Przypomina im o Bogu, do Niego ich odsyła. W rzeczywistości im bardziej zbliżamy się do Boga, tym więcej mają z nas pożytku inni ludzie. Osoby konsekrowane doświadczają Bożej łaski, miłosierdzia i przebaczenia nie tylko dla siebie, lecz również dla braci. Są bowiem powołani, by nieść w swym sercu i modlitwie troski i pragnienia ludzi, a zwłaszcza tych, którzy są daleko od Boga. W szczególności wspólnoty, które żyją za klauzurą, ze względu na swe szczególne zobowiązanie do wierności w trwaniu przy Bogu, w staniu pod krzyżem, pełnią tę rolę reprezentanta. Zjednoczone z Chrystusem w Jego męce, biorą na siebie cierpienia i próby innych, ofiarując wszystko z radością za zbawienie świata.
W Kościele Powszechnym obchodzony jest dzisiaj Dzień Życia Konsekrowanego. A ze mną w studiu w Krakowie siostra Faustyna Białoskórska ze Wspólnoty Błogosławieństw. Siostro, szczęść Boże, witam serdecznie. Chciałbym zapytać o taki może nietypowo, bo bardziej od strony osobistego świadectwa. Co siostrę pociągnęło do tego, żeby przywdziać habit, żeby wejść na drogę życia konsekrowanego?
To było dla mnie dziwne, bo Jezus poprowadził mnie właściwie nie w Polsce, gdzie jest tyle różnych zgromadzeń, ale ponieważ studiowałam francuski na filologii romańskiej na UJ-cie, pojechałam w 1985 roku pierwszy raz do Francji. Tam spotkałam właśnie moją wspólnotę i właściwie to, co jest może nietypowe, to, że zachwyciły mnie małżeństwa, które chciały w sposób radykalny żyć Ewangelią. To był jakiś taki pierwszy zachwyt i pierwsze odkrycie nocnej adoracji, modlitwy. No, potem jakoś potrzebowałam też czasu na to, żeby odpowiedzieć na to powołanie, więc skończyłam studia, zaczęłam pracę w Krakowie, w katolickim liceum. No i potem czułam, że jednak jest to coś mocniejsze. No i zostawiłam Polskę, wszystko, co robiłam, co było mi bliskie i pojechałam. Ale myślę, że dla mnie było to spojrzenie Jezusa, które jakoś zapraszało mnie do tego, żebym powierzyła Jemu całe swoje życie. Spotkanie z takim pięknym i czułam, że ja też mam Jemu dać odpowiedź. To znaczy, że nie mogę jakoś zostawić Jezusa bez odpowiedzi.
Pierwsze spotkanie zawsze jest w pewnym sensie fascynacją. Czy później ta fascynacja pogłębiała się, a może w jakiś sposób z fascynacji przeradzała w zrozumienie?
Myślę, że ta fascynacja się pogłębiała i pogłębia. Mam nadzieję, że będzie się pogłębiała do mojej śmierci. Myślę, że przychodziła ta moja fascynacja Jezusem przez różne momenty. Oczywiście różnych zapytań, wątpliwości, momentów trudniejszych, gdzie za bardzo właśnie nie wiedziałam, czy to to miejsce. Ale tak jak mówię, ta fascynacja była i jest. Myślę, że taki moment dla mnie, który był jednym z mocniejszych momentów dla mnie spotkania z Jezusem, była nawet moja choroba parę lat temu, rak. I to był taki moment, który pokazał mi bardzo wiele w moim życiu duchowym. Szukałam Jezusa, myślałam, że być może im bardziej, im więcej się będę modliła, im surowsze życie dla Niego będę prowadziła, im bardziej będę Go szukała, im więcej godzin modlitwy Mu poświęcę, tym będę bardziej z Nim zjednoczona. I przyszedł moment takiej choroby parę lat temu, rak i operacje, różne leczenia. I to właściwie ten moment tego cierpienia był takim spotkaniem z Jezusem, które no, było dla mnie czymś nowym, czymś najpiękniejszym, co do tej pory przeżyłam w tej mojej relacji z Nim. Pokazało mi też to coś, że to nie my zasługujemy na to, kiedyś Go spotkamy tak naprawdę, ale że spotkanie z Nim jest też łaską, ale to właśnie jest ono też nieustannym szukaniem Go. Szukaniem po to, żeby ona zaskoczył w którymś momencie takim, a nie innym wydarzeniem. Myślę, dlaczego to było też takie dla mnie pełne radości i szczęścia, prawdziwego szczęścia, jakiego wcześniej nie zaznałam ani wtedy, kiedy przyjmowałam habit, ani kiedy składałam śluby wieczyste. Nie byłam tak szczęśliwa jak wtedy na tym stole operacyjnym czy w moim łóżku w szpitalu. Dlaczego? Bo myślę, że mamy taką niesamowitą zdolność, że niby się dajemy, ale ciągle coś chcemy sobie zostawić. Wtedy myślę, że to było dla mnie takie zaproszenie wydania się Mu zupełnie. I myślę, że to jedyne do tej pory w moim życiu. Poczułam, że chcę Mu dać, oddać wszystko. Że jeśli chcę, żebym umarła, chcę mnie zabrać, to jestem gotowa. I mogłam też wtedy świadczyć przy lekarzach, pielęgniarkach o radości ze spotkania z nimi. Myślę, że tej radości właśnie świat potrzebuje. Takiej radości, która zachwyca, radości, która pociąga młodych, ale nie tylko młodych ludzi. My mamy być dla świata takim znakiem dobroci Boga, znakiem też Jego piękna, tego piękna, które nas pociągnęło i które chce, żebyśmy też i my pociągali innych do Jezusa. I wtedy właśnie w czasie tej choroby doświadczyłam, że Jezus pociągał ludzi, którzy byli zupełnie niewierzący w tej świeckiej Francji, gdzie leżałam właśnie dwa razy w szpitalu, gdzie Jezus poruszał serca lekarzy czy pielęgniarek, dlatego że ja byłam szczęśliwa i to było widać. I ja nie przeczytałam tego z książek, ale tego doświadczyłam. I dzisiaj po 5 latach mogę to powiedzieć, że myślę, że ta relacja z Jezusem ciągle pogłębia się o tyle, że myślę, że dzisiaj mam 46 lat, od 18 lat jestem we wspólnocie błogosławieństw, ale myślę, że każdego dnia jesteśmy zaproszeni do tego, żeby żyć wiarą. Każdego dnia są nowe wydarzenia, które nas zapraszają do wejścia głębiej w wiarę. Nie zawsze jest to łatwe, nie zawsze jest to proste, ale myślę, że każdy etap życia duchowego też właśnie ma swoje piękno. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że czuję się szczęśliwa i chcę Go szukać dalej. Chcę Go szukać dalej, mam nadzieję, do ostatniej sekundy mojego życia.
Małżonkowie, gdy sobie ślubują, przyrzeczenia składając małżeńskie, miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę do śmierci. Jezus dał siostrze doświadczyć czystości, ubóstwa, posłuszeństwa w pewnym sensie wieczystego, bo jak człowiek staje w perspektywie śmierci, to taka myśl musi się pojawić. Życie zostało siostrze darowane. Tak to siostra odbiera?
Tak, oczywiście. Życie jest dla mnie darem, ale też właśnie i wyzwaniem. Zadane mi zostało. W jaki sposób ja wykorzystam każdą chwilę? Czy będę marzyła o tym, co będzie jutro? Czy będę żyła tu i teraz? i wierzyła, że każda chwila, każde wydarzenie może przynieść mi Jezusa, każde spotkanie, tak jak dzisiaj z ojcem Józefem Polakiem, jest dla mnie pięknem, które Jezus mi daje.
Gdy obchodzimy konkretne święto, a jest to Dzień Życia Konsekrowanego, myślimy o tych, którzy doświadczają miłości Jezusa, ale myślimy o tych też, którzy doświadczają krzyża w życiu, że być może Jezusa nie widzą. Co siostra radzi takim osobom z własnego doświadczenia?
Ja myślę, że trudności są częścią naszego życia. Ja sama przeszłam i wylałam bardzo dużo łez, co wcale nie przeszkadza temu, że czułam się szczęśliwa, bo myślę, że to szukanie Jezusa i ta odpowiedź Jemu na zawsze, do końca, do ostatniej chwili, myślę, że wymaga szukania, wymaga wysiłku i to, co bym mogła powiedzieć osobom, które może są właśnie zniechęcone, te, które może jakoś przeżywają akurat kryzys, myślę, że jest to taki moment par excellence, żeby właściwie pójść głębiej w tym naszym powiedzeniu tak, powiedzeniu fiat, Jezu, co zechcesz. I moment takiego zawierzenia Jezusowi, uwierzenia, może być okazją do tego, żeby doświadczyć szczęścia, ale też i łaski Jego, która przychodzi wtedy, kiedy my rzeczywiście powierzamy się Jemu i kiedy daje Mu wszystko.
To na dni trudniejsze, a na dni powszednie, na chleb powszedni, co decyduje o tym byciu blisko z Jezusem?
Więź z Jezusem, myślę, że modlitwa, myślę, że bycie z Nim w tym wszystkim, co robimy, w tym wszystkim, co stanowi naszą codzienność. Nie tylko modlitwa, bo to ważne jest, myślę, że dla każdej duszy konsekrowanej, żebyśmy byli tymi przewodnikami życia duchowego, to znaczy, żebyśmy jednocześnie nie bali się Jezusowi poświęcać takich darmowych chwil każdego dnia, być z Nim na modlitwie, ale również, żebyśmy wiedzieli, że być z Nim to być wszędzie, w kuchni, na studiach, w jakiejkolwiek pracy, w spotkaniu z każdym człowiekiem i być uśmiechem Boga w każdej chwili, to myślę, że to jest codzienność. To jest coś, czego mi się wydaje, oczekuje świat od każdej duszy konsekrowanej, żeby była świadkiem tego, że spotkała się z miłością i spotkała się ze zmartwychwstałym.
Tak jest chyba naprawdę. Myślę, siostro, że słuchacze nam może wybaczą, bo przeważnie w Dniu Życia Konsekrowanego mówiliśmy właśnie o drogach różnych życia konsekrowanego, jakie można wybrać. A dzisiaj tak mówiliśmy o tym, co w życiu konsekrowanym cieszy. Proszę Państwa, naszym gościem w studiu w Krakowie była siostra Faustyna Białoskórska ze Wspólnoty Błogosławieństw, a rozmowę zrealizował ksiądz Józef Polak. Dziękuję serdecznie.
Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach.
Audycja księdza Marka Starowiejskiego.
Przed mikrofonem autor.
Orygenes o kapłanach i kapłaństwie. Wielki egzegeta i teolog Orygenes w swoich komentarzach biblijnych często powracał do problemu kapłaństwa, a stosując egzegezę alegoryczną, widział ślady nowotestamentalnego kapłaństwa w pismach Starego i Nowego Testamentu. Urodził się mój Pan Jezus i anioł stąpił z nieba, aby ogłosić Jego narodzenie. Zobaczmy przeto, kogo szukał anioł, aby ogłosić narodziny Jezusa. Nie przyszedł do Jerozolimy, nie szukał uczonych w piśmie i faryzeuszy, nie wszedł do synagogi żydowskiej, lecz spotkał pasterzy czuwających nad swoimi stadami i rzekł im: dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Czy sądzisz, że ta wypowiedź Pisma nie zawiera w sobie żadnego innego boskiego sensu, lecz mówi wyłącznie o tym, że anioł przyszedł do pasterzy i przemówił do nich? Słuchajcie, pasterze kościołów, słuchajcie, pasterze Boga. Jego anioł wciąż wstępuje z nieba i głosi wam, że dziś narodził się Zbawiciel, którym jest Chrystus Jezus. Pasterze kościoła nie mogliby przecież sami dobrze strzec trzody, gdyby nie przybył ów pasterz. Słaba jest bowiem ich straż, jeśli Chrystus nie pasie wraz z nimi i nie pilnuje trzody. Czytaliśmy niedawno u apostoła: jesteśmy pomocnikami Boga. Dobry pasterz, który naśladuje dobrego pasterza, jest pomocnikiem Boga i Chrystusa. Dlatego dobrym pasterzem jest ten, kto ma przy sobie najlepszego pasterza, który razem z nim pasie trzodę. Bóg bowiem ustanowił w Kościele apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli, wszystkich dla udoskonalenia świętych. Tyle o prostym sensie tego zapisu. Jeśli zaś trzeba się wznieść do sensu mistycznego, powiem, że niektórzy pasterze symbolizują aniołów wyznaczonych do kierowania sprawami ludzkimi. Każdy z nich pełni swoją straż, a czuwając dniami i nocami, nie mógł już podołać trudom, a działał pilnie, aby kierować ludami, które zostały mu powierzone. Wówczas po narodzeniu Pana przybył anioł i ogłosił pasterzom, że narodził się pasterz prawdziwy. Weźmy przykład. Był pewien pasterz w Macedonii, który potrzebował pomocy Pana. Dlatego we śnie ukazał się Pawłowi Macedończyk i powiedział: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Po co jednak mówię o Pawle, skoro słowa te Macedończyk skierował nie do Pawła, lecz do Jezusa, który był w Pawle? Pasterze więc potrzebują obecności Chrystusa. Dlatego anioł wstępuje z nieba i mówi: nie bójcie się, oto bowiem zwiastuję wam radość wielką. Uczcie się, synowie, być poddani naszym rodzicom. Większy jest poddany mniejszemu. Ponieważ Jezus wiedział, że Józef jest starszy wiekiem, dlatego czcił go godnością ojca, dając w ten sposób przykład wszystkim synom, aby byli poddani ojcom, a gdyby nie mieli ojców, mają być poddani tym, którzy posiadają godność ojców. Po cóż mówię o rodzicach i synach? Jeżeli Jezus, Syn Boży, jest poddany Józefowi i Maryi, to czy ja nie mam być poddany biskupowi, który został mi przez Boga ustanowiony jak ojciec? Czyż nie mam być poddany kapłanowi, który przez Boga został wybrany na mojego przełożonego? Myślę, że Józef wiedział, iż Jezus, który został mu poddany, był od niego większy, a zdając sobie sprawę z tej wyższości, z trwogą, z umiarkowaniem sprawował swą władzę. Niech więc każdy zważy, że częstokroć człowiek mniej doskonały jest przełożonym doskonalszych, a poddany często bywa doskonalszy od tego, kto uchodzi za przełożonego. Gdy człowiek sprawujący wyższą godność to zrozumie, nie będzie się pysznił, że jest większy, lecz będzie wiedział, iż ktoś doskonalszy został mu poddany tak, jak Jezus był poddany Józefowi. Przecież wszyscy, którzy zostali namaszczeni olejkiem świętego krzyża, stali się kapłanami zgodnie z tym, co Piotr mówi do całego Kościoła. Wy jesteście plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, świętym narodem. Jesteście więc kapłańskim plemieniem i dlatego wchodzicie do miejsca świętego. Również każdy z was ma w sobie swoją ofiarę całopalną i tak zapala sobie ogień na ołtarzu całopalenia, aby nieustannie płonął. Jeśli wyrzekam się wszystkiego, co posiadam, jeśli biorę swój krzyż i idę za Chrystusem, złożyłem całopalną ofiarę na ołtarzu Bożym. Albo jeśli będę miał miłość i wystawię swe ciało na spalenie, jeśli osiągnę chwałę męczeństwa, samego siebie złożyłem w całopalnej ofierze na ołtarzu Bożym. Jeśli miłuję braci swoich tak bardzo, że oddaję życie za swoich braci, jeśli aż do śmierci toczył będę walkę za sprawiedliwość i prawdę, złożyłem całopalną ofiarę na ołtarzu Boga. Jeśli uśmiercę członki moje dla wszelkiej pożądliwości cielesnej, jeśli świat został ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata, złożyłem całopalną ofiarę na ołtarzu Bożym i sam jestem kapłanem składającym własną ofiarę.
Była to audycja
Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach
w opracowaniu księdza Marka Starowiejskiego.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.